Zacznijmy od cytatu. Dziś, kiedy proszę w imię Boga o położenie kresu okrutnemu szaleństwu wojny, uważam również jej trwanie wśród nas za prawdziwą porażkę polityki. Wydarzenie pierwszych dwóch dziesięcioleci tego wieku zmuszają mnie do jednoznacznego stwierdzenia, że nie ma sytuacji, w której wojna mogłaby być uważana za sprawiedliwą. Nie ma miejsca na wojenne barbarzyństwo. Również wtedy, gdy konflikt przybiera jedną z najbardziej niegodziwych twarzy, tak zwanej wojny prewencyjnej. Najnowsza historia dała nam nawet przykłady zmanipulowanych wojen, w których stworzono fałszywe preteksty i sfałszowano dowody usprawiedliwiające ataki na inne kraje. Dlatego proszę władze polityczne, aby powstrzymały toczące się wojny, nie manipulowały informacjami i nie oszukiwały swoich narodów w celu osiągnięcia celów wojennych. Tak wezwał papież Franciszek w wydanej w październiku ubiegłego roku książce. Czy istnieje wojna sprawiedliwa? O tym przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy dyskutować z naszymi gośćmi, a są nimi doktor habilitowany Krzysztof Bochenek, profesor i dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor habilitowany Maciej Milczanowski, profesor i zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także były uczestnik polskich misji wojskowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kiedy i w jakich okolicznościach dziejów cywilizacji pojawiło się, panie profesorze, pojęcie wojny sprawiedliwej?
Pojęcie wojny sprawiedliwej pojawiło się wraz z jakąś perspektywą szerszą mówienia o prawach człowieka, prawach narodów. W takim naszym odbiorze społecznym wszyscy kojarzymy wspaniały film Misja, gdzie właśnie był ten element próby właśnie obrony misji. Polityczne, ekonomiczne, religijne konteksty wszyscy kojarzymy.
To jest XVII-XVIII wiek.
Tak, wszyscy kojarzymy Bartłomiej de las Casas, Hugo Grotius i tak dalej. Wtedy jak gdyby do naszego kanonu weszły pojęcia praw człowieka i pojęcie również narodów. Tak? Oczywiście też to są takie anachronizmy, bo trudno w ogóle uzmysłowić sobie do końca, co to znaczyło kiedyś naród. Tak? Kim był człowiek, który mieszkał na terenie Polski w XV wieku, tak? Jaką on miał mentalność, jak się czuł, tak?
No tak naprawdę to jest XVIII-XIX tak. Wiek, tak na pewno.
Na pewno w dużej mierze nam pomogło, zabory pomogły, natomiast jeszcze 100 lat temu niewielu ludzi w niższych stanów społecznych zdawało sobie sprawę, kim są. Natomiast tutaj mamy jak gdyby swój problem. My jako Polacy niewiele robiliśmy coś wcześniej od innych w historii. Akurat tutaj, jak chodzi o teren praw człowieka, wojny sprawiedliwej, no byliśmy naprawdę w elicie, bo na początku XV wieku opracowaliśmy bardzo spójną koncepcję prawa narodu właśnie. Już słynne Jus Gentium, znanego wszystkim Pawła Włodkowica i trochę mniej znanego Stanisława ze Skarbimierza. Czyli no 200 lat, znacznie 200 lat przed Grucjuszem, kiedy nikomu jeszcze w Europie o prawach człowieka się nie śniło.
Ale to był bardzo ważny kontekst polityczny tamtych czasów.
No to właśnie.
Czyli krzyżacy, chrystianizacja na siłę, a jednak prawa człowieka tak. I tolerancja, o której Włodkowicz
mówił. Tutaj o to właśnie chodzi. No, często jest tak, że jesteśmy zmuszeni do odpowiedzi na coś teoretycznej. Polacy w XV wieku na początku zaczęli powoli pokonywać krzyżaków militarnie. Natomiast tym aspektem jeszcze ważniejszym była ideologia. Miał się odbywać w 415 roku słynny Sobór w Konstancji, z którego Jan Hus, jak wiemy, nie wrócił. Do dzisiaj możemy w Pradze podziwiać jego pomnik. Został spalony na stosie za herezję i nam groziło to samo. I Polacy wiedzieli, że sam Grunwald niczego nam nie da, jeżeli my nie obronimy się przed zarzutami, które w całej Europie bardzo skrupulatnie prezentowali krzyżacy.
No i gdzie jest tam to pojęcie wojny sprawiedliwej? Bo ono już się pojawiło wcześniej u świętego Augustyna, u świętego Tomasza oczywiście, i niewątpliwie Włodkowicz z tego czerpał.
Tak, tak. Włodkowicz oczywiście czerpał też z różnych starych pism, jeszcze i starożytnych filozofów i sięgał właściwie ile się da. Natomiast kontekst był niesłychanie istotny, ponieważ mamy już wtedy chrześcijaństwo i mamy takie, no choćby ten cytat Franciszka tutaj jest jak gdyby też istotny. Tak?
No to jest niejako prowokacja.
Tak, tak.
Franciszek mówi, że nie ma wojny sprawiedliwej.
No, możemy Franciszka bronić i Kościół się będzie bardzo prosto bronił, że Franciszek napisał to w prywatnej książce, a w prywatnej książce papież Franciszek może pisać różne rzeczy, w encyklice tego nie ma, w katechizmie jest i tak dalej. Natomiast zdawano sobie sprawę, że wojna sprawiedliwa jest wojną przede wszystkim obronną. To było jak gdyby jednoznaczne. Sprawiedliwa to znaczy obronna, czyli nie napadamy, nie atakujemy, a ktoś nas atakuje, no to musimy się bronić. No, byłoby chyba dzisiaj w kontekście wojny z Ukrainą jakimś absurdem, gdyby Ukraińcy powiedzieli, my nie walczymy, zabijajcie nas spokojnie. Tak? No to taki skrajny pacyfizm właściwie tu by się pojawił.
Nierozumny i nieracjonalny w zasadzie.
No absolutnie, no bo w ten sposób to nie jest, nie mamy do czynienia z dwoma kłócącymi się ludźmi, którzy chcieliby razem zaprzestać jakichś działań, a kłócą się, nie wiem, w restauracji, tak?
Ale czy taki wniosek, jakie pytanie się rodzi, czy zatem wojna sprawiedliwa, panie profesorze, to jest wojna racjonalna?
Znaczy, żadna wojna nie jest racjonalna, zabijanie nie jest racjonalne i zasadniczo prawa człowieka kłócą się w ogóle z jakąkolwiek koncepcją wojny i z tego punktu widzenia papież mógł mieć trochę racji, dlatego że no zauważmy, że jeżeli wojna, obojętne czy to obronna, sprawiedliwa czy napaść, no założeniem takiej wojny jest zajęcie terenu, jest podporządkowanie sobie jakiejś drugiej grupy albo bronienie się przed tą drugą grupą. W obu przypadkach starcie zbrojne zakłada zabijanie ludzi po to, żeby narzucić swoją wolę. No a z drugiej strony pierwsze najważniejsze prawo człowieka to jest prawo do życia. No więc i teraz zauważmy, no teraz w wojnie obronnej, sprawiedliwej, jesteśmy powoływani do wojska, żeby walczyć i bardzo często ginąć. I nie mamy prawa odmówić. Nie możemy powiedzieć, że światopogląd nam nie pozwala. Nie, w takich sytuacjach wszyscy mamy zrobić to, czego się od nas oczekuje. Widzimy teraz tą akcję zawracania Ukraińców z zagranicy i szukania, właśnie podważania werdyktów lekarskich, żeby ich ściągnąć i wysłać na wojnę i bardzo poważnie ryzykować ich życiem. No wielu z nich może powiedzieć, no pierwsze prawo człowieka to jest prawo do życia, ja chcę żyć.
Żyć, trzeba się bronić.
Tak, tylko wydaje mi się, że problem papieża polega na tym, że on patrzy na Rosję jako państwo, zupełnie inaczej patrzy na Rosję niż my ją widzimy. I te wszystkie obrazki, które docierają do nas, zresztą nie od półtora roku, ale znacznie wcześniej, no do papieża jakoś chyba nie docierają. I on traktuje, takie mam wrażenie, że jego podejście jest takie, że gdyby Rosja zajęła Ukrainę bez walki, Ukraińcy by się po prostu poddali, to nie byłoby tak, jak pan mówi, zabijajcie nas, tylko żyjemy w pokoju, szczęśliwości, jest wszystko fajnie, no bo jesteśmy jednym wielkim narodem już wtedy rosyjskim. Nie byłoby wojny, wszyscy byli szczęśliwi. Chyba tak to widzi papież.
A tak to widziała pewnie strona rosyjska, kiedy rozpoczynała agresję
tak
pełnoskalową.
Tak to chciała widzieć, tak, strona rosyjska, tylko jeżeli mamy prawo właśnie do bycia narodem, to co pan profesor mówił, no to tego narodu już by nie było. Tak? Albo Ukraińcy staliby się no, de facto niewolnikami Rosjan, albo po prostu staliby się Rosjanami. Innej opcji tu nie było. No i tu się kłóci właśnie prawo do życia z prawem do tego, żeby być narodem, że chcemy zachować tożsamość kulturową, narodową, historyczną i tak dalej, odrębność. Mamy do tego pełne prawo, no ale właśnie tu jest ten problem, czy państwo może w takim razie zmuszać ludzi do ginięcia za tą odrębność narodową. Jest to, wydaje mi się, jak spojrzeć na to głębiej, nie jest to takie proste jak wojna, więc walczymy. Natomiast no, jako były wojskowy też muszę powiedzieć, że no, bez takiej mobilizacji i bez jednak no, niestety tego postawienia wszystkiego na jedną kartę, no, nie byłoby w ogóle w tej chwili takich odrębności. Mielibyśmy pewnie jakieś imperia, które niestety ostatnio papież także jakoś się zapędził w tej retoryce no i zaczyna wychwalać, bo
no
jedzie do Mongolii,
uwagę,
mówi o Czyngis Hanie.
Szewczuk również.
Ale... No to jest coś, co jest dziwne, bo papież rozumiem, że właśnie mówił o tym, że Rosjanie nie zrobiliby krzywdy Ukraińcom, jakby to chyba chciał powiedzieć. A z drugiej strony chwali imperia Piotra I, Katarzyny czy Czyngis Hana, które przecież opierały się na ludobójstwie.
I na przemocy.
Więc jednak dość dziwna
retoryka. Ta ciemna strona rosyjskiej duszy dała nam w kość bardzo mocno, tak delikatnie mówiąc, w XX wieku. Jeszcze chciałbym wrócić do tych początków. Pytanie, które gdzieś tam jest w tym trójkącie, racjonalizm, człowieczeństwo, wojna. Pytanie o to, które wraca w tej dyskusji. Czy Jezus Chrystus, traktowany jako filozof, jako twórca religii, był pacyfistą?
Nie, na pewno by to było chyba za daleko posunięte. Pamiętajmy, że świat starożytny, tak samo jak średniowieczny, oparty był na prostej triadzie, że jest człowiek, rodzina i społeczeństwo. I nikt nie miał wątpliwości, że na ostatnim miejscu bronię siebie, na drugim planie bronię swojej rodziny, a na pierwszym planie bronię społeczeństwa. Leonidas się nie zastanawiał, czym ma zginąć, bo wiadomo, Jezus też był członkiem narodu żydowskiego i ten naród żydowski miał przetrwać. Właśnie pojęcie narodu, zbiorowości było zawsze ważniejsze niż jednostka. My żyjemy w epoce ponowoczesnej, gdzie indywidualizm jest bardzo ważny. Stąd to, co profesor mówił. Skoro to narusza moje prawa jako jednostki, a ja chcę żyć, a ja nie chcę ginąć, to co mnie obchodzi naród? Ale w świecie mamy ogromne starcia między nacjonalizmem a kosmopolityzmem. Kosmopolici nie chcą żadnego państwa, a znowu nacjonaliści chcą państwa opartego na jakichś bardzo takich rasowych wręcz zasadach, tak? I zawsze ludzie, te czynniki były proste. Religia, ekonomia, walki. Papież Franciszek, myślę, że on wyrósł bardzo innego uwarunkowania niż choćby nasz papież. W Ameryce Południowej, kiedy nasz papież potępiał teologię wyzwolenia, zabraniał księżom walczyć razem z partyzantkami marksistowskimi, to było dosyć racjonalne, bo on wiedział, o jakim szczęściu mówi marksizm. Natomiast dla wielu ludzi w Ameryce Południowej ogromne latyfundia oparte często na religii, na pięknych hasłach religijnych, a równocześnie traktowanie ludzi jako podludzi właściwie, powodowało, że wielu księży w akcie desperacji uważało, że to nie ma w tym nic złego. Papież Franciszek wyrósł z zupełnie innej historii, natomiast trudno usprawiedliwić pochwałę Chingis Khana. No to rzeczywiście trudno to zrozumieć w ogóle tak naprawdę, o co papieżowi chodzi i co on chce przez to powiedzieć.
Natomiast może chciał oddziaływać na Chiny, jak już tutaj zbliżamy się
pamiętajmy,
do tej
chrześcijaństwo, chrześcijaństwo rozumiane w naszym rozumieniu to są właśnie czasy już Augustyna, kiedy my mówimy o utrwaleniu pewnych zasad. Oczywiście byli w chrześcijaństwie pierwotnym pacyfiści. I byli też ludzie, mamy prosty przykład chrześcijan, którzy ginęli na arenach. Oni nie montowali grup, mogliby się w pięciu zmówić i zabić lwa, albo nie wiem, zabić dwóch żołnierzy. O takich przekazach nie słyszymy. Ale to znowu wynikało z głębokiej wiary. Nie? Jak umrę, to pójdę do nieba. Współczesny człowiek, kiedy nie ma horyzontu transcendentalnego, on nie jest przekonany, że pójdzie do nieba, jak umrze. Ten młody Ukrainiec, który nie chce zginąć, On nie ma, tak jak w średniowieczu, przekonania, że ja już tam w raju czekają na mnie, czy w Walhali, czy tam w jakimś innym wyśnionym kraju. W świecie laickim, konsumpcjonistycznym wojna jest zaprzeczeniem tego, że mogę spokojnie konsumować.
Zaprzeczeniem mam komfortu.
Krzyć w komforcie. No mam ginąć w imię czego? Żeby przetrwał naród, który nie jest elementem jakoś osobowym, już bardziej byśmy rozumieli, to rozumiemy, że giniemy w obronie rodziny, nie wiem. Ktoś chce zabić mnie, no to okej. Okay. Jak chce zabić moją żonę, moje dzieci, to ja to próbuję bronić, tak? Natomiast rzeczywiście współczesny człowiek, taki głęboko indywidualistyczny, ma z tym ogromny problem. Bo liczy się jego komfort, jego dobro. A gdzieś tam w przyszłości może jakieś dobro kogoś innego.
Ale mieliśmy też przykłady walki bez walki. Gandhi chociażby, ten bierny opór.
No mało tego, no ale proszę zobaczyć, kto się odniósł sukces w XX wieku. No Gandhi i Martin Luther King. Okazuje się, że kiedy my odpowiadamy na każdą przemoc, odpowiadamy przemocą, no to rodzimy kolejną przemoc. I bierny opór Martina Luthera Kinga i Gandhiego przyniósł pokonanie Imperium Brytyjskiego i potem rasizmu w Ameryce. Natomiast akurat nie bardzo da się to przenieść na kwestię wojny w Ukrainie. No bo to nie jest tak, że Rosjanie proponowali rozmowy albo o czymś, tylko napadli na Ukrainę. Trudno w tym momencie mówić, to my będziemy biernie się zachowywać, tak? Zabijcie nas bez żadnego... nawet nie traćcie amunicji. Staniemy sobie w 10 i wykorzystacie jedną kulę, tak? No to jest trochę inny kontekst.
Profesor Maciej Mieczanowski.
Więc kwestia pacyfizmu, ja bym rozdzielił kwestię pacyfizmu na taki skrajny, rzeczywiście pacyfizm, że nie dotykam broni, w ogóle nie włączam się w żadne tam takie militarystyczne kwestie, od takiej kwestii pacyfizmu, że po prostu nie chcemy wojen, że chcemy żyć w pokoju, że chcemy, żeby granice są, ale żeby one nie były barierami w kontaktach międzykulturowych, międzyludzkich. I ten drugi pacyfizm wydaje mi się bardzo zdrowy, bo naszym dążeniem, polityków dążeniem powinno być za wszelką cenę zachowanie pokoju. Aczkolwiek właśnie kwestia tej wojny sprawiedliwej pozostaje na końcu. Czyli jeżeli już ktoś na nas napadnie, jeżeli ktoś chce nas zniewolić, no to wtedy mamy prawo się bronić. I wydaje mi się, że ten skrajny pacyfizm, który właśnie zakłada właśnie taką bierność w każdej sytuacji, no to jest jednak rzecz taka no nierealistyczna, idealistyczna, która zakłada, no to troszeczkę trochę chyba wynika z chrześcijaństwa, że jeżeli ja będę po prostu dobry i będę tą dobrocią odpłacał za niegodziwość, za zło, to w końcu wygra dobro. No, świat pokazuje, że nie chcę tu
zaprzeczać. Wygra, tylko ten koniec.
Może tak, ale on będzie dopiero w niebie. No tak. I właśnie teraz właśnie kwestia, na co się nastawiamy. To w psychologii też jest taki syndrom liczenia na to, że kiedyś zostaniemy nagrodzeni, więc teraz musimy cierpieć. I wydaje się, że jednak szukamy tego szczęścia doczesnego teraz, a jeśli jeszcze w niebie będzie, to super, ale no szukamy jednak tego, żeby to życie było jakoś w miarę znośne. Dlatego wydaje mi się, że ten realistyczny pacyfizm jest bardzo taki miarodajny i właśnie racjonalny z tego względu, że zakłada obronę siebie, że ktoś mnie na ulicy napadnie z dziećmi, będę szedł na spacer, no to mam prawo ich bronić nawet siłą, na tyle ile się da. I podobnie jest potem w koncepcji narodu, który ma prawo się bronić, jeżeli zostanie napadnięty. Pod zarzutem tego, że nie wiem, nie chcę z nami współpracować, że się wyłamuje, że chce z kim innym nawiązywać kontakty. Mieliśmy tego przykłady nie tylko przecież między Rosją a Ukrainą, ale w Afryce, na Bliskim Wschodzie, zmiany sojuszy, które wywoływały wojny. To wszystko znamy w politologii bardzo dobrze i takie wojny uważamy za niesprawiedliwe, kiedy jakieś państwo zmienia sojusz i przez to jest napadane. Prawda? To jest coś, co nie powinno mieć miejsca i wtedy te wszystkie właśnie wymyślane powody wojny no pokazują, że ta polityka właśnie idzie w stronę takiego zniewolenia, właśnie gdzieś tam budowania imperiów. No i od tego wszystkiego staraliśmy się odchodzić. XXI wiek miał być odejściem od imperiów, od takich państw zamkniętych baniek, które muszą ze sobą walczyć o granice. Wydawało się, że to już jest za nami. No i Rosja niestety brutalnie przywraca tą rzeczywistość XIX-wieczną, chociaż może bardziej XX właśnie. No i to wydaje mi się, że burzy ten zupełnie ten taki mit pacyfizmu takiego idealistycznego, że zupełnie nas to nie interesuje, ale wszystko jakoś się tam toczy sobie i jakoś to będzie. Ta armia, nie wiem, 10, 15, 30 tysięcy wystarczy, żeby przedefilowała i wszystko będzie dobrze. To tak nie działa niestety.
Kojarzą mi się dwa pojęcia. Z jednym pojęciem wojny sprawiedliwej to jest prawo do obrony koniecznej, coś co bardzo mocno funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, a z tym, o czym pan mówił, o tym pacyfizmie racjonalnym, kojarzą mi się poniekąd ojcowie założyciele Unii Europejskiej, którzy zdecydowali się 70 lat temu na koegzystencję narodów, które skakały sobie do gardeł wcześniej.
Chodziło o eliminację problemów ekonomicznych. Jak nie będziemy mieli wspólny rynek, to nie będziemy się mordować o pieniądze. Przynajmniej jeden element już. No, od dzisiaj odpada, religia też odpada z naszej strony. Gorzej z stroną wschodnią. Natomiast w ogóle jest problem chyba oparty na braku arbitrów. Kiedy mówiliśmy o średniowieczu, kiedy był sobór w Konstancji, to orzeczenie było obowiązujące. Jak sobór by powiedział: Polacy pokonali krzyżaków metodami nieuczciwymi, ponieważ mieli pomoc pogan, a to jest niedopuszczalne, to by się okazało, że Polacy by mieli problem. Natomiast kiedy sobór to rozstrzygnął, to krzyżacy nie mogli tego kwestionować. To było usankcjonowanie naszego zwycięstwa. Takich arbitrów nie ma. Ani nie było Ligi Narodów przed II wojną światową, ONZ, który ma agresora w swojej piątce, no to on nie może decydować o takich sprawach, więc te pojęcia dzisiaj się nie da się jak gdyby ich ustalić, bo ktoś to musi rozstrzygać. My dawno żeśmy odeszli ze świata obiektywnego w kierunku świata subiektywnego.
Bańkowego troszkę.
Tak, od świata, który kiedyś miał wielkie metanarracje. Dzisiaj mamy bardzo dużo w świecie małych narracji, które mówią: my nie chcemy dużych, ale chcą stać się dużymi. Choćby narracja, że nie ma wielkich metanarracji, aspiruje do tego, żeby być metanarracją. No i w takim świecie gdzie szukać arbitrów? Jaka aksjologia usprawiedliwi wojnę sprawiedliwą? Albo jaka będzie się wiązała się niesprawiedliwą? Skoro ci, którzy toczą tą wojnę, też się na aksjologię powołują. że Rosjanie mają całe zaplecze aksjologiczne.
Tak, Trzeciego Rzymu. Pozwolą panowie, że teraz zrobimy kropkę, właściwie wielokropek, i za chwilkę wrócimy do dyskusji.